Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Oczywiście jesteśmy w tej części katechizmu katolickiego, w którym rozważamy dekalog. Dekalog, czyli 10 przykazań Bożych. Proszę Państwa, w tej chwili rozważamy, zastanawiamy się nad ósmym przykazaniem. Ósme przykazanie brzmi, czytamy w Księdze Wyjścia Starego Testamentu, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. A Pan Jezus mówi, zapisał to święty Mateusz, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Na innym miejscu jest, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Ten przepis moralny wypływa z powołania ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie przez słowa lub czyny wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej. Są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy przymierza. Proszę Państwa, jeżeli już mówimy o tym, to widzimy, jak wiele jest nieprawdy, fałszu, zakłamania, ba, potężnej manipulacji. W tej chwili mówi się na przykład o PR-ze. PR. Kiedyś ktoś mi powiedział, proszę ojca, czy ojciec nie ma kogoś od PR-u? Ja odpowiedziałem, najlepszym PR-em będzie Pana świadectwo prawdy. Na każdym kroku. Świadczyć o prawdzie, żyć w prawdzie. To jest. Życie w prawdzie to może być dalsza droga, ale jest skuteczna. To są najlepsze fundamenty, żyć w prawdzie. Nawet ten PR, jeżeli się spodobasz komuś, tak zagrasz na ludziach, tak im będziesz się chciał przypodobać, tak będziesz się zachowywał, tak wyćwiczysz pewne gesty, pewne zachowania, że będą myśleli, iż ty żyjesz w prawdzie i mówisz prawdę, to jest takie zachowanie, nie w prawdzie, to jest budowanie na glinianych nogach. Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Mówić prawdę. Zobaczcie Państwo, jakie jest zakłamanie, jakie jest nie tylko te kłamstwa, jeden wobec drugiego, ale teraz jest powszechne kłamstwo. Powszechne kłamstwo. Weźcie media do ręki. Weźcie do ręki jakieś gazety, i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, jak to wygląda w stosunku do Radia Maryja. Gdybyście Państwo weszli tutaj do nas, mamy takie archiwum wypowiedzi w gazetach większych, takich regionalnych, od regionalnych do ogólnopolskich i zagranicznych też. Otóż o Radiu Maryja. Ile kłamstw? Proszę Państwa, tego jest rocznie około 3000. Tysiące, nie słyszycie Państwo źle. Takich wypowiedzi o Radiu Maryja prawie wszystkie są kłamstwem. Są wypowiedzi też pozytywne, to są wypowiedzi przeważnie katolickich pism, chociaż i pisma katolickie w Polsce też były wprowadzone w błąd. Pisma katolickie w świecie, na przykład w Niemczech czytałem o Radiu Maryja w pismach diecezjalnych, źle. Kłamstwa. No ale oni wtedy brali to z KAJU, z Katolickiej Agencji Informacyjnej. A Katolicka Agencja Informacyjna, nie wiem, za kim podawała, czy za Gazetą Wyborczą, czy za kim. Proszę Państwa, tyle tysięcy złych wypowiedzi, kłamstw, oszczerstw. Dlaczego? Przez kłamstwo chce się zabić coś, czy może kogoś, wyeliminować. To już jest szersza sprawa. My zastanówmy się, czy my kształtujemy się w prawdzie, w najmniejszych sprawach nawet, w najmniejszych sprawach. Jeżeli kłamiemy, jeżeli hodujemy te wady w sobie, od dziecka, jeżeli człowiek hoduje, to powiedziałbym, to jest tak jak z wężem. Jeżeli hoduje małego, nie zabije małego wężyka, który jest niebezpieczny, bardzo, bardzo młodego, maleńkiego powiedzmy, nawet to ten wąż tak urośnie, że kiedyś zadusi tego człowieka. Jeżeli takiego węża maleńkiego hoduje, to samo z wadami ludzkimi. To samo z prawdomównością. Jeżeli nie ma prawdomówności, jest kłamstwo w rzeczach drobnych od początku, to później będzie coraz większe kłamstwo. Kłamstwo. Kłamstwo jest zaprzeczeniem ósmego przykazania. Żyć w prawdzie. Dać świadectwo prawdzie. Sam Pan Jezus mówił, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda aż do męczeństwa. Jest męczeństwo krwi. To jest bardzo trudny wybór, to jest bardzo trudne doświadczenie, ale jest tak zwane białe męczeństwo. Człowiek jest męczony całe życie właśnie przez tych kłamców, przez prześladowców i tak dalej, za to, że żyje w prawdzie. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie? Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo, tak, obmowa, pochopny sąd, oszczerstwo. Obmowa to jest coś, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. Bez ważnej przyczyny, obiektywnie. Przyczyną nie jest ciekawość zaspokoić czy rozpowszechnić. Taką przyczyną na przykład byłoby, uważaj, bo to jest złodziej. On tyle i tyle, on już tak kradł. Uważaj, zamykaj dom przed nim. O, to nie jest obmowa. To jest wtedy ostrzegamy. Ale jeżeli bez ważnej przyczyny ujawnia pewne wady, błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą, a oszczerstwo, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. Proszę Państwa, słuchamy Radia Maryja. Warto nad tym się zastanowić, czy jak to jest z tą rzeczywistością Radia Maryja. Pamiętacie Państwo, to z pogardą powiedzenie moherowe berety, tak jakby to była, jakby jakaś kastowość była w Polsce i to jest taka najniższa kasta. Pogardzanie ludźmi. To jest też oszczerstwo. Ci ludzie są bardzo wartościowi. Nie można odejmować człowiekowi dobra. Nie można. Właśnie obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Tak samo przeciwko prawdzie są też wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo, służalczość zachęcają, utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i przewrotności jego postępowania. Nie wolno mówić, że on robi dobrze i jeszcze mu obsypywać go pochlebstwami, komplementami za zło. Taka służalczość. Szanować prawdę. Prawo do ujawniania prawdy nie jest też absolutne. Każdy powinien dostosować swoje życie ewangeliczne zasady miłości braterskiej. W konkretnych sytuacjach wymaga ona rozstrzygnięcia, czy należy ujawniać prawdę temu, kto jej żąda, czy nie. Nie zawsze, nieraz trzeba milczeć. Tak? Tutaj też wychodzi w tej sprawie posługiwanie się środkami społecznego przekazu. Jaka tu jest odpowiedzialność, proszę Państwa? Powiedziane kłamstwo w cztery oczy komuś jest grzechem. Ale jakim grzechem, jakim przewinieniem jest powiedzenie kłamstwa w ośrodkach społecznego przekazu? W radiu, w telewizji powiedzieć o kimś coś złego, nieprawdę, napisać. Tu jest, zobaczcie, jak to teraz jest. To nie tylko radio, prasa, telewizja, ale w tej chwili internet. Jak to szybko idzie na cały świat. Kłamstwo. A więc odpowiedzialność za słowo. Prawda. Z moralnego punktu widzenia, na przykład ta historia, należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę systematycznego fałszowania prawdy. Tak było w systemach totalitarnych, tak było w komunizmie. Ale czy teraz nie jest? Czy teraz nie jest? Często to jest totalne kłamstwo. Sprzeciwia się jeden drugiemu i kłamie na niego. Dzisiaj jeszcze chciałbym Państwu przedstawić ten rozdział. Prawda, piękno i sztuka sakralna. Spełnianie dobra, prawdy, a może jeszcze, co to jest prawda? Klasyczna definicja prawdy, warto ją zapamiętać, zgodność rozumu z rzeczywistością. Mówi się tak, jak ktoś nie chce się tłumaczyć, jest, kłamią na niego. Niektórzy mówią, ach, jaki jest koń, to każdy widzi. Nie będę się tłumaczył, że nie jestem wielbłądem. Tak, jaka jest rzeczywistość? Zgodność rozumu z rzeczywistością. To jest prawda. To jest definicja prawdy. I spełnianie dobra łączy się z przyjemnością duchową i pięknem moralnym. To jest razem. Podobnie prawda łączy się z radością i blaskiem piękna duchowego. Prawda jest piękna sama w sobie. Prawda słowa, czyli racjonalne wyrażanie poznania rzeczywistości stworzonej i niestworzonej, jest konieczna w życiu człowieka obdarzonego rozumem. Prawda może jednak znaleźć też inne, uzupełniające formy ekspresji ludzkiej, zwłaszcza gdy chodzi o wywołanie tego, co w niej niewyrażalne, jak głębia ludzkiego serca, uniesienie duszy, tajemnica Boga. Bóg, zanim objawił się człowiekowi w słowach prawdy, objawia mu się w uniwersalnym języku stworzenia. Dziele swojego słowa, swojej mądrości w porządku i harmonii kosmosu. Zobaczcie Państwo. Tak, niewierzący mówi, nie wierzę w Boga. To popatrz, nie wierzysz w tego mistrza, to popatrz na jego dzieło, na stworzenie, na tę harmonię niesamowitą. Popatrz, jaka jest przyczyna zaistnienia tego stworzenia, tego wszechświata, tego życia, tego człowieka, ludzi. Bóg się objawia, zanim objawił się przez swoje słowo, objawia się swoją mądrość, swoją dobroć, swoją miłość w porządku i harmonii całego kosmosu, tego mikrokosmosu, chociażby komórki człowieka, komórki ludzkiej, komórki roślinnej, komórki zwierzęcej. Harmonia niesamowita. Odkrywają tę mądrość, harmonię, porządek zarówno dziecko, jak i uczony. Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Czytamy w Księdze Mądrości. I dalej czytamy, stworzył je bowiem twórca piękności. Mądrość jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci, bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Tak czytam w Księdze Mądrości. porównana ze światłością, uzyska pierwszeństwo. Po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. I czytamy w Księdze Mądrości: stałem się miłośnikiem jej piękna. W Księdze Rodzaju czytamy: człowiek stworzony na obraz Boga. Ten człowiek wyraża również prawdę swojego związku z Bogiem, Stwórcą, przez piękno swoich dzieł artystycznych również. Sztuka jest bowiem typowo ludzką formą wyrazu. Ale sztuka zakorzeniona w prawdzie. Antysztuka jest antyprawdą. A teraz właśnie przez to powszechne panowanie, przez inwazję lewactwa, tak zwanej nowej lewicy, tak się to nazywa, to jest stary marksizm, stary grzech, stare kłamstwo, jest antysztuka. Jest pedagogika, to jest nauka o wychowaniu i sztuka wychowania, a teraz jest antypedagogika. Zauważcie Państwo, to jest na uniwersytetach. Tak są kształtowani młodzi ludzie. Ludzie, którzy są nastawieni na piękno, na dobro, tak są skażani, zatruwani. Właśnie. I sztuka tutaj jest też. Sztuka jest, tak jak powiedziałem, bardzo ludzką formą wyrazu. Poza wspólnym dla wszystkich żywych stworzeń dążeniem do zaspokojenia potrzeb życiowych, jest ona darmową obfitością wewnętrznego bogactwa człowieka. Sztuka, będąc owocem talentu danego przez Stwórcę i wysiłku człowieka, jest formą mądrości praktycznej, łączącą wiedzę i umiejętność praktyczną, by prawdę o rzeczywistości wyrazić w języku dostępnym dla wzroku, słuchu, odczuwania. Sztuka zawiera w ten sposób pewne podobieństwo do działania Boga w stworzeniu, w takim stopniu, w jakim czerpie natchnienie z prawdy i umiłowania stworzeń. Podobnie jak każde inne działanie ludzkie, sztuka nie jest sama w sobie absolutnym celem, lecz jest podporządkowana ostatecznemu celowi człowieka i przezeń uszlachetniana. I teraz tu sztuka sakralna. Sakrum to jest świętość, sztuka tego, co dotyka świętości, co ma wyrażać świętość. Sztuka sakralna jest prawdziwa i piękna, gdy przez swoją formę odpowiada swojemu właściwemu powołaniu, jakim jest ukazywanie i uwielbianie w wierze i adoracji transcendentnej tajemnicy Boga niewidzialnego, najwyższego piękna, prawdy i miłości objawionego w Chrystusie, który jest odblaskiem Jego chwały, chwały Ojca, odbiciem istoty Ojca Niebieskiego, w którym mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, jak mówi święty Paweł. To duchowe piękno odzwierciedla się także w Najświętszej Maryi Dziewicy. Ona była przygotowana przez Ojca Niebieskiego, doskonała, bez grzechu pierworodnego. Taka piękna, cała piękna jesteś, Maryjo, cała. To nie tylko to piękno zewnętrzne, twarz, cały człowiek, ale piękno duszy. Zobaczcie Państwo, jak spotykamy nieraz ludzi, którzy już... Pamiętam taką panią, byłem w Toruniu, tutaj miała urodziny i odwiedziłem ją. Biedna, już nie żyje, przeszła do Pana. Otóż miała 105 lat. Proszę Państwa, twarz poorana, jak pole poorane. Tyle zmarszczek. Ale wiecie Państwo, jakie piękno? Te oczy, które są odbiciem, odblaskiem człowieka, jego duszy. Niesamowite. Człowiek, z którym chce się przebywać. Nie pomoże tu żaden puder, nie pomoże tu żaden makijaż. To piękno wypływa z wnętrza człowieka. I nieważnym jest, czy ma skórę pomarszczoną, czy nie. On jest piękny. Właśnie to duchowe piękno, to duchowe piękno odzwierciedla się w świętej, ale najbardziej w Najświętszej Maryi Dziewicy, w aniołach. Prawdziwa sztuka sakralna prowadzi człowieka do adoracji, też do tego piękna, do tego, żeby dusza chciała się otworzyć, pociąga. I pociąga do adoracji, modlitwy, miłowania Boga Stwórcy i Zbawiciela świętego i uświęcającego. I pasterze, a tu są pierwsi biskupi, jak mówi Sobór Watykański II w Sacrosanctum Concilium, w konstytucji o liturgii świętej, mówi: sami lub upoważniając innych, powinni czuwać nad popieraniem dawnej i nowej sztuki sakralnej we wszystkich jej formach i z taką samą religijną troską usuwać z liturgii i budownictwa sakralnego to wszystko, co nie jest zgodne z prawdą wiary i z autentycznym pięknem sztuki sakralnej. Zobaczcie Państwo, te przepiękne kościoły, te katedry przepiękne, średniowieczne, czy jeszcze w innym czasie, jakie one były piękne, jak pięknie budowali. I raz się zastanawiam, jak oni to zrobili od strony technicznej. Jak to, ale zobaczcie, jakie piękne, dlaczego? Dlaczego takie piękne? Normalnie, może źle, nie normalnie, ale zwykle przewodnicy, jak idą, to mówią, to jest gotyk, to jest rokoko, to jest barok i tam nad tym stylem się zatrzymują. A czy ktoś pyta, dlaczego takie piękne wybudowali? Dlaczego takie piękne i również kosztowne? Dlaczego? Bo kochali Pana Boga, bo wierzyli. Oni w ten sposób wyrażali swoją miłość do Pana Boga. I Bogu daje się to, co jest cenne, a nie to, co mi zbywa. Dlatego też i powołania: idę za Bogiem, idę Mu służyć, bo Go kocham. Pragnę kapłaństwa, bo Go kocham, chcę Mu jak najlepiej służyć. Pragnę życia zakonnego, oddać swoje ciało, swoją duszę, wszystko Mu oddać, bo Go kocham. To jest to piękno, które mnie pociąga. To dobro, ta miłość pociąga mnie. I ja też tak odpowiadam: pięknem, jak najlepiej, jak najlepszym życiem moim, zachowaniem, pracą nad sobą, żeby nie dotknąć go złem, grzechem, żeby go nie ująć jemu chwały. To jest właśnie, to jest zachowanie ósmego przykazania. Prawda. Prawda. Co to jest prawda? Zgodność rozumu z rzeczywistością. Prawda, która łączy w sobie również piękno, dobro, to wszystko razem. Ósme przykazanie. Zastanówmy się, jak to jest z nami i co robimy, żeby prawdę wszędzie zanieść. Świat zły, ten świat, który chce uformować szatan, on będzie zły, jeżeli pozgodzimy się na to. Co my robimy, żeby było inaczej w swoim domu? Co robicie, żeby wasze dzieci były takie piękne, w prawdzie, dobre, wszystko razem? W prawdzie, żeby były w takiej prawdzie, jak chce Bóg, odbiciem Jego odbiciem. Co robimy, by ta prawda była w naszym życiu społecznym, oczywiście rodzinnym najpierw, ale najpierw jeszcze we mnie? Co ja robię? Na pewno ten, który przyszedł do nas, wiedział, że człowiek potrzebuje lekarza, dlatego przyszedł, na pewno on nam pomoże, jeżeli jego będziemy prosić, jeżeli będziemy z nim. Życzę tego Państwu i dziękuję już za wysłuchanie tej katechezy.